Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, łączymy się z wybraną w Wielkopolsce poseł do Parlamentu Europejskiego Anną Bryłką. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tematu ważnego także dla Wielkopolski, bo mamy w naszym województwie amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowo 5 tysięcy żołnierzy. Jako uzasadnienie podał fakt, że prezydent Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, to cytat, z jego dumnym poparciem. Czy pani się podoba taka argumentacja?
No przede wszystkim ja się cieszę, że po dobrych kilku dniach chaosu, który mieliśmy ze strony administracji amerykańskiej związanych z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, no w końcu pojawia się jakiś oficjalny komunikat, dlatego że no niestety, ale ten ostatni tydzień albo nawet prawie dwa tygodnie to sprzeczne komunikaty, które były wysyłane, rotacyjni żołnierze, których jak gdyby zawrócono już, którzy tutaj wyruszyli do Polski, więc przede wszystkim mnie cieszy, że w końcu pojawił się jakiś oficjalny komunikat. Natomiast jest to jak na razie tylko i wyłącznie wypowiedź ze strony prezydenta Trumpa i ja bym jednak poczekała do tego, jak ostatecznie ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. No jednak cały czas dyskutujemy o najważniejszym punkcie polskiego bezpieczeństwa i tutaj Stany Zjednoczone są naszym najważniejszym sojusznikiem, więc dobrze, żeby te relacje były w jak najlepszym porządku.
A podoba się pani to odwołanie do wygranych przez Karola Nawrockiego wyborów prezydenckich?
Prezydent Donald Trump może różnie argumentować swoją decyzję, nie mnie to oceniać. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby Polska miała stabilnego sojusznika, żeby NATO funkcjonowało w dobrej kondycji, a tak naprawdę no, o dobrej kondycji NATO decyduje dobra kondycja Stanów Zjednoczonych i ich zaangażowanie w cały ten projekt.
Tylko czy to jest stabilny sojusznik? Bo co będzie, kiedy wybory prezydenckie w Polsce wygra ktoś inny? Wtedy USA będą wycofywać tych żołnierzy, zmniejszać ich liczbę?
No ale panie redaktorze, administracja amerykańska też się zmienia. To znaczy to, że teraz akurat republikanie kierują amerykańską administracją, to nie znaczy, że to się za jakiś czas nie zmieni. To znaczy moim zdaniem nie ma większego znaczenia, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo strategia administracji amerykańskiej w zakresie bezpieczeństwa, ona jest raczej jednolita, spójna i ciągła. I te wszystkie zmiany, które dotyczą teraz chociażby obecności amerykańskich żołnierzy w Europie, to nie jest tylko i wyłącznie decyzja administracji Donalda Trumpa, ale są też decyzje już poprzednich administracji, począwszy od administracji Baracka Obamy.
Zmieńmy temat. W niedzielę referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Czy Konfederacja chce też takie referendum zorganizować? Chciałaby pomóc zorganizować w Poznaniu?
Przede wszystkim w Krakowie wydarzyła się taka sytuacja, że pojawiła się emocja wśród samych mieszkańców, żeby odwołać prezydenta, urzędującego prezydenta Krakowa. Tak naprawdę niewiele po wyborach, bo wybory samorządowe odbywały się dokładnie dwa lata temu. No i to jest bardzo krótki czas, w którym prezydent Miszalski no tak nieudolnie zarządza Krakowem, że sami mieszkańcy po prostu wygenerowali emocję, która spowodowała, że udało się w ogóle doprowadzić do tego referendum. Ja może naszym słuchaczom muszę wyjaśnić, że naprawdę przeprowadzenie czy zorganizowanie referendum, cała ta zbiórka podpisów, te wszystkie procedury, to nie są łatwe rzeczy i tutaj naprawdę potrzeba dużego zaangażowania i w Krakowie to się udało, ale udało się to tylko i wyłącznie dzięki mieszkańcom samego Krakowa. Czy w Poznaniu jest taka emocja, żeby odwoływać w tym momencie prezydenta Jaśkowiaka? Ja mam wątpliwość. Więc jeśli się taka emocja pojawiłaby wśród samych mieszkańców Poznania, też być może w Krakowie doszło do wielu decyzji, które bardzo mocno wpływały na koszty życia czy koszty utrzymania samych mieszkańców w mieście. Przede wszystkim to chyba co najbardziej uderzyło w Krakowie, no to ta strefa czystego transportu, to która po prostu automatycznie przełożyła się na wyższe koszty funkcjonowania w tym mieście. Czy jest taka emocja w Poznaniu? Ja na razie tej emocji nie widzę. Gdyby taka emocja się pojawiła, to my chętnie w takie referendum byśmy się włączyli, czy nawet byli współinicjatorami takiej inicjatywy.
Czy pani właśnie powiedziała, że prezydent Jaśkowiak nie jest wcale aż tak zły jak prezydent Krakowa?
Tego nie powiedziałam, natomiast no panie redaktorze, no niedawno mieliśmy wybory w Poznaniu, no i prezydent Jaśkowiak wygrał te wybory i wydaje się, że na razie nie ma takiej emocji czy takiej siły i takiej liczby mieszkańców, które chciałby prezydenta Jaśkowiaka odwołać. No wybory mieliśmy dosłownie dwa lata temu.
Czy pani zdaniem to referendum w Krakowie będzie ważne?
No to zobaczymy. Wszystko jest na granicy. Wszystko jest na granicy. Przynajmniej te badania, te sondaże, które się teraz pojawiają, mówią o tym, że to wszystko jest na granicy, czy ta frekwencja faktycznie wystarczy.
A jeśli prezydent Krakowa zostanie odwołany, to wtedy ruszy taka fala, łatwiej będzie organizować takie referenda w innych miastach?
Być może. Ja tego wcale nie wykluczam, bo no faktycznie no, Kraków jest bastionem Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, więc odwołanie prezydenta z Koalicji Obywatelskiej no jest taką, byłoby na pewno dużą nadzieją i być może stałoby się taką przyczyną do tego, żeby te referenda przeprowadzać też w innych miastach.
Sławomir Mentzen przyjeżdża dzisiaj do Poznania, do Kalisza, także przed południem działacze Konfederacji organizują konferencję na Placu Kolegiackim, czyli przed gabinetem, przed gmachem, w którym urzęduje prezydent Poznania. Mają mówić m.in. o schronach, o logistyce ewakuacji ludności. Konfederacja ma jakieś zastrzeżenia w tej sprawie?
No, panie redaktor, no nam się wydaje, że od 2022 roku, w którym no bardzo dużo wysiłków włożyliśmy, czy Polska bardzo dużo wysiłków włożyła w kwestie bezpieczeństwa, w kwestie obronności, tak w zakresie obrony cywilnej, tutaj cały czas mamy braki. To znaczy Polacy cały czas żyją w takim przekonaniu. My nie wiemy, gdzie są schrony, my nie wiemy, jak zachować się w takich dość kryzysowych sytuacjach. Oczywiście, ja wiem, że rząd rozesłał te książeczki, te
poradniki
te
bezpieczeństwa.
Tak, natomiast no to w żaden sposób nie poprawia naszego sytuacji dotyczącej tego, jak my mamy funkcjonować, a kwestia schronów jest cały czas kwestią nierozwiązaną, niezałatwioną, więc tutaj na poziomie na pewno tej cywilnej również potrzeba działań i też o tym chcemy mówić w Poznaniu.
W niedzielę referendum w Krakowie, nie będzie za to referendum w całym kraju w sprawie polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego, a prezydent chciał zadać pytanie, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Poszłaby pani na takie referendum?
No panie redaktorze, no trzeba sobie szczerze od razu odpowiedzieć, że wszyscy wiemy, jaka jest większość w Senacie i w momencie, kiedy pan prezydent zapowiadał to referendum, od początku było wiadomo, że to referendum nigdy nie dojdzie do skutku, bo środowisko polityczne pana prezydenta nie ma większości w Senacie, tylko
proponować
strona.
W ogóle? To po co to składać taki wniosek?
Panie redaktorze, polityka klimatyczna jest bardzo ważnym elementem naszej codzienności i będzie jeszcze ważniejszym tym elementem. Wiemy, że Unia Europejska w żaden sposób się z polityki klimatycznej nie wycofuje. Co więcej, polityka klimatyczna w Unii Europejskiej przyspiesza. Tylko w tym roku przyjęto i zaakceptowano wiążący cel redukcji emisji gazów cieplarnianych na rok 2040, czyli ograniczenie emisji o 90%. Wszyscy wiedzą, że ten cel klimatyczny jest nie do osiągnięcia. I według Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu, przygotowywano przez Ministerstwo Klimatu. Okazuje się, że w takim wariancie no najbardziej radykalnym, najbardziej tej przyspieszonej transformacji klimatycznej, no bo oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że transformacja klimatyczna nie dotyczy tylko sektora energetycznego, ale wszystkich sektorów, czyli transportu, rolnictwa, budownictwa i tak dalej. No i okazuje się, że w tym najbardziej przyspieszonej tej wersji transformacji klimatycznej, no to jest do 2040 roku koszt dla Polski 3,5 biliona złotych. To są gigantyczne kwoty. To są gigantyczne kwoty i na pewno potrzeba takiej debaty w Polsce i potrzeba bardzo aktywnego działania polskiego rządu, żeby zacząć stopować tą zieloną legislację, zacząć stopować te klimatyczne rozwiązania, no bo Unia...
A takie referendum byłoby potrzebne? Ono coś by dało? Czy to pytanie też nie było pytaniem z tezą?
To pytanie było z tezą, natomiast referendum mogłoby dać mandat dla polskiego rządu na Radę Europejską. To znaczy po prostu pan premier miałby argument i przyjeżdżając na jakąkolwiek Radę Europejską, czy ministrowie na Radę Unii Europejskiej, mieliby argument mówiący o tym, Polacy nie zgadzają się na tą politykę klimatyczną i ja muszę ją tutaj blokować, wetować, zatrzymywać, szukać wsparcia w innych państwach członkowskich, zwłaszcza w państwach naszego regionu, które w bardzo podobny sposób krytycznie podchodzą do polityki klimatycznej, ale nie tylko państwa naszego regionu, bo wiemy, że ETS2 jest krytykowany przez większość państw członkowskich, a na poziomie Unii Europejskiej no nie ma żadnej większej zmiany, bo oczywiście to zostało odroczone, ETS2 zostało odroczone z 27 roku do 28, ale to było już przewidziane w samej dyrektywie, natomiast generalnie nikt w Komisji Europejskiej, czy w tym unijnym establishmencie z ETS2 nie chce się wycofywać, więc takie referendum, czy wynik takiego referendum, bo wynik referendum akurat, oczywiście o ile to było ważne, jest znane, dlatego że generalnie większość Polaków sprzeciwia się polityce klimatycznej Unii Europejskiej. I owszem, i być może to poparcie było kiedyś wcześniej, tak, na jakimś większym poziomie, ale do momentu, w którym nie dotyczyło to po prostu kieszeni zwykłego Polaka. Teraz, gdy okazuje się, że dotyczy to kieszeni zwykłego Polaka, no to każdy jest przeciwnikiem tej polityki.
Panie poseł, jeszcze pytanie o kieszenie rolników, także tych wielkopolskich rolników, ceny nawozów. Co może i czy może coś zrobić Komisja Europejska, by te ceny nawozów były niższe?
Wyłączyć ETS-2 dla sektora nawozowego.
Czyli to się wszystko łączy, tak? ETS-2 i tu,
tak,
i tu.
Sektor nawozowy jest sektorem energochłonnym, jest objętym systemem ETS-1, więc to jest pierwsza rzecz, że producenci nawozów ponoszą gigantyczne koszty. Polska akurat jest dużym producentem nawozów, więc jest polski przemysł nawozowy również te koszty ponosi. Z drugiej strony mamy nałożony CBAM od 1 stycznia 2026 roku na import również nawozów, no więc te nawozy importowane z krajów trzecich też są z racji tego podatku, granicznego podatku węglowego, też są droższe, natomiast no, nakłada się wiele, wiele elementów na brak rentowności nie tylko polskich, ale europejskich gospodarstw rolnych, no bo mamy też wysokie ceny paliw związane oczywiście z kryzysem.
I to nie jest tak, że rolnicy płacą więcej za te nawozy właśnie przez Donalda Trumpa, przez wojnę w Iranie?
Z ceny gazu tak, natomiast ceny nawozu już wcześniej mieliśmy problemy. To znaczy problem jest taki, że Unia Europejska czy w Unii Europejskiej bardzo szybko spada produkcja nawozów, wynikająca z tego, że no jak każdy przemysł energochłonny wynosi się poza Unię Europejską w związku z tym, że my mamy wysokie ceny gazu, że mamy wysokie ceny energii, że mamy ETS-1, że mamy politykę klimatyczną. No i to powoduje, że ten cały biznes energochłonny wynosi się poza Unię i dotyczy to również sektora nawozowego, który bardzo sektora nawozowego w kontekście takim, że produkcja nawozów w Unii Europejskiej w ostatnich latach bardzo, bardzo drastycznie spadła, a tak naprawdę no bez sektora nawozowego czy bez dostępności do nawozów no nie ma bezpieczeństwa żywnościowego. I niestety nie ma co tutaj się oszukiwać. To, co zrobiła Unia Europejska w kontekście umowy z Mercosurem. No panie redaktorze, otworzyliśmy unijny rynek na import towarów rolnych z Ameryki Południowej, gdzie Brazylia jest jednym z największych importerów rosyjskich nawozów. Żywność w Brazylii rośnie na rosyjskich nawozach, a my otwieramy unijny rynek na import towarów rolnych z Ameryki Południowej, między innymi z Brazylii. Więc to jest też bardzo niekonsekwentna polityka samej Komisji Europejskiej.
Mówi Anna Bryłka, poseł do Parlamentu Europejskiego z Konfederacji, wybrana w Wielkopolsce. Dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, do usłyszenia.
Rozmowa dnia. Radia Poznań.